o zdrowiu i urodzie. Wyjaśniamy, doradzamy. Porady zdrowotne w Radiu Rodzina. Zaprasza Elżbieta Dębska.
Szczęść Boże, witam wszystkich słuchaczy Radia Rodzina. W dzisiejszych poradach zdrowotnych będę rozmawiać z gastroenterologiem dziecięcym, z panem doktorem Piotrem Podgórnym. Witam panie doktorze.
Dzień dobry panie doktorze, dzień dobry państwu.
Drodzy państwo, gastroenterolog to to samo co gastrolog. Można tak określać i tak. Zajmuje się leczeniem chorób układu pokarmowego. A niestety tych pacjentów z chorobami układu pokarmowego jest coraz więcej. I ta gastroenterologia jest taką szeroką, rozległą dziedziną wiedzy, która pozwala efektywnie badać, diagnozować te choroby i leczyć. Panie doktorze, proszę uszczegółowić, czym zajmuje się gastroenterologia?
Zanim zajmiemy się tym, czym się zajmuje gastroenterologia, to co powiedziała pani doktor, to rzeczywiście to jest bardzo szeroka dziedzina wiedzy, natomiast bardzo młoda, dlatego że ona zaczęła się z chorób wewnętrznych, z interny, troszkę pączkować pod koniec XIX wieku, czyli bardzo niedawno. Należy też powiedzieć, że dużą zasługę w tym mieli sami Polacy. W okresie międzywojennym to właśnie gastrolodzy polscy byli tą siłą, która napędzała całą gastroenterologię europejską. To oni organizowali całej Europie pewne rzeczy. Natomiast później oczywiście wojna i czas komunistycznej niewoli spowodował, że bardzo się tym troszkę zatrzymaliśmy i Europa nam i świat nam uciekł trochę do przodu. Teraz to wszystko nadrabiamy i mamy wielu dobrych specjalistów, którzy rzeczywiście w kręgach europejskich, europejskiej organizacji uczestniczą.
W związku z tym, jeśli specjalizujecie się jako lekarze, to od razu w gastroenterologii, czy na przykład najpierw jest interna, czyli choroby wewnętrzne, a to jest podspecjalność? Jak to wygląda?
To się zmieniło. To znaczy, w momencie, kiedy ja jeszcze się uczyłem do gastroenterologii, specjalizację miałem, to rzeczywiście wymagana była tak zwana specjalizacja podstawowa, czyli albo pediatria, albo jeżeli chodzi o osoby dorosłe, choroby wewnętrzne, albo chirurgia. Natomiast w tej chwili, w obecnym systemie kształcenia, myślę, że podyktowane jest to przede wszystkim brakiem specjalistów. Ta ścieżka jest znacznie krótsza i mówimy o tak zwanych specjalizacjach modułowych, kiedy mamy 3 lata specjalizacji podstawowej, a później już kolejni adepci sztuki medycznej mogą wybierać sobie właśnie te specjalizacje szczegółowe, co powoduje, że czas jest krótszy, bo cała specjalizacja trwa 6 lat. W naszym przypadku było to lat co najmniej 7-8 lat specjalizacji.
No dobrze, to wróćmy do tematu, czym zajmuje się gastroenterologia.
Gastroenterologia to troszkę, jak sama nazwa mówi i co nam intuicja podpowiada, to rzeczywiście choroby przewodu pokarmowego. Zanim choroby, to oczywiście same działanie i funkcja przewodu pokarmowego, jego fizjologia, to co się dzieje w przewodzie pokarmowym, dopiero później diagnostyka i leczenie w końcu chorób, a przewód pokarmowy, taka długa rura, która ciągnie się od jamy ustnej, w zasadzie od naszych zębów, po nasz odbyt, do którego dołączone są pewne takie dodatkowe, bardzo ważne elementy w postaci gruczołów, takich jak wątroba czy trzustka, bez których cały przewód pokarmowy w ogóle by nie mógł funkcjonować.
Czyli rozumiem, że przełyk, żołądek, jelito cienkie, jelito grube,
wątroba
trzustka,
i trzustka,
tak jak pan doktor powiedział. Kiedy pacjent powinien się zwrócić o pomoc do gastroenterologa czy gastrologa?
Najczęściej, jeżeli czuje jakieś objawy.
Jakie?
Takie, które go niepokoją. Bardzo często jest tak, że każdy z nas jest inny i ma zupełnie inne objawy, które mogą go niepokoić. Czasami zanim trafi do właściwego specjalisty też to troszkę trwa. Natomiast jeżeli chodzi o ściśle gastroenterologię, to możemy, zaczynając od jamy ustnej, poprzez na przykład nieprzyjemny zapach z ust, który jest problemem interdyscyplinarnym, bo i stomatologów, i gastrologów, i laryngologów. Później problemy z połykaniem, czyli albo trudności w połykaniu, czyli tak zwana dysfagia, albo ból podczas połykania, czyli odynofagia. Problemem może być także dyspepsja, czyli tak zwana niestrawność. Problemem może być uczucie zgagi. Problemem takim, gdzie czujemy bóle zamostkowe, niekoniecznie pochodzenia sercowego. Znowu problem interdyscyplinarny, bo i kardiologiczny, i gastrologiczny. W końcu dolegliwości bólowe jamy brzusznej, takie jak ból w nadbrzuszu, czy w śródbrzuszu, albo w podbrzuszu. Problemem mogą być biegunki, zaparcia, krwawienia z przewodu pokarmowego, zarzucenie powłok skórnych, co wiąże się właśnie z jednym z gruczołów, czyli z wątrobą, naszą fabryką, która jest odpowiedzialna za cały metabolizm naszego ustroju.
Chciałam dopytać, takim objawem gastrologicznym jest tak zwany refluks. Jak on jest odczuwany przez pacjenta?
Też bardzo różnie. To znaczy, znowu musimy spojrzeć na...
Co to jest w ogóle ten refluks, proszę powiedzieć.
Bo nie każdy sobie zdaje sprawę z tego, że każdy z nas ma refluks. Fakt, refluks to jest inaczej cofanie się treści i jeżeli mówimy o refluksie żołądkowo-przełykowym, jest to cofanie się treści kwaśnej najczęściej z żołądka do przełyku. Tylko tak jak powiedziałem, u wszystkich nas ten refluks występuje. Natomiast tak jesteśmy pomyślani, nasz organizm jest tak wyspecjalizowany, że są pewne mechanizmy, które mają temu refluksowi zapobiegać albo powodować, żebyśmy nie odczuwali jego negatywnych skutków. Na przykład sama perystaltyka, czyli ruchomość przełyku powoduje, że treść, która się cofnie, ponownie jest wpychana do żołądka. Z drugiej strony przełykanie śliny i produkcja śliny, który ma charakter zasadowy, powoduje, że przełykając ją większą ilość, neutralizujemy kwaśną treść żołądka, która cofa się do przełyku. Do rozwoju tzw. patologicznego refluksu żołądkowo-przełykowego dochodzi wówczas, kiedy te mechanizmy stają się niewydolne, kiedy następuje przelanie pewnej czary goryczy, w której organizm już przestaje sobie radzić i zaczynamy odczuwać niekorzystne objawy, które związane są właśnie z cofaniem się kwaśnej treści. I to mogą być na przykład uczucie zgagi, czyli pieczenia za mostkiem. Może być to ból zamostkowy, może być to uczucie takiej kwaśnej treści w jamie ustnej, mogą być to, zwłaszcza u dzieci mniejszych, regurgitacje, czyli cofanie się w ogóle treści pokarmowej do jamy ustnej, ponowne jej przeżuwanie, troszkę jak u krowy, i z powrotem połykanie jej z powrotem do żołądka. Także to są takie najczęstsze przyczyny, najczęstsze objawy. Natomiast istnieje pewien spór, dlatego że znowu, ponieważ tak powiedzieliśmy, przełyk jest takim miejscem, w którym dość blisko występują drogi oddechowe, więc nie zawsze te objawy mogą być związane tylko i wyłącznie z układem pokarmowym. Laryngolodzy na przykład twierdzą, że wysoki kwaśny refluks, czyli bardzo wysokie cofanie się kwaśnej treści, może powodować objawy w obrębie okolicy krtani, czyli stany zapalne w tej okolicy, chrypki, pokasływania. To też tutaj laryngolodzy na to zwracają uwagę, aczkolwiek, tak jak powiedziałem, istnieje pewien spór między gastrologami a laryngologami. Gastrologzy się niekoniecznie z tym zgadzają, natomiast na dzień dzisiejszy żadna ze specjalizacji nie udowodniła stuprocentowo, że ma rację. Dlatego na przykład w przypadku naszych małych pacjentów, którzy są kierowani do nas z powodu przewlekłego kaszlu, badanie pH metryczne, takie, które pozwala nam ocenić, czy mam do czynienia z refluksem, wykonujemy. I rzeczywiście sporadycznie, ale się pod ten refluks potwierdza.
Czyli jednak trzeba tutaj różnicować
bardzo
przy diagnozie. Panie doktorze, jest pan pediatrą, to chciałabym zapytać o noworodki, niemowlaki i kolki. Słynne, prawda, bo to taka, nie wiem, pięta achillesowa, nie wiem jak to nazwać. Rodzice bardzo się zawsze tak niepokoją, bo te dzieci płaczą, brzuszek tam napięty. Co z tym robić?
No, trudno się dziwić tym rodzicom. Mają swoje maleństwo ukochane, zwłaszcza w obecnym czasie, kiedy niestety następuje, tak w naszej obserwacji troszkę pediatrycznej, ale także takiej obserwacji zwykło ludzkiej, mamy pewną infantylizację społeczeństwa. W wielu przypadkach ci młodzi rodzice zapatrzeni są troszkę na rodzaj amerykańskich filmów, czy też tego, co zobaczą w telewizji albo wyczytają w internecie. Wyobrażają sobie, że po urodzeniu tego małego dzieciątka to już będzie tylko idylla i będzie pięknie, ładnie, to będzie sobie ładnie rosło. Zapominają, że tak naprawdę ta ciąża, mimo że czasami obarczona pewnymi trudnościami i też niefajnymi objawami, to jest tylko pewne preludium. A ciężka praca zaczyna się dopiero później. I to powoduje, że rzeczywiście ten niepokój, w momencie kiedy to małe dziecko zaczyna płakać, krzyczeć, nie wiadomo czemu ono płacze, budzi ich słuszny niepokój. Bardzo ważna jest sytuacja taka, że na dzień dzisiejszy nie wiemy do końca, co te kolki powoduje. Uważa się w tej chwili, że jest to rodzaj pewnego zaburzeń w zachowaniu dziecka. Czyli niekoniecznie musi się to wiązać z jakimiś problemami żołądkowo-jelitowymi, czy też innymi, bo to nie tylko mogą być problemy żołądkowo-jelitowe, a wynika tylko i wyłącznie z pewnych cech charakteru, które zaczynają się w tym okresie już objawiać. Na typowe kolki niemowlęce tak naprawdę nie ma żadnego dobrego lekarstwa farmakologicznego. Jedynym lekarstwem, który przynosi rzeczywiście efekt, jest cierpliwość. Kolka niemowlęca jest takim zaburzeniem, które pojawia się mniej więcej od 3 tygodnia życia do zwykle 3 miesiąca. Czyli 2 miesiące w godzinach popołudniowo-wieczornych i nocnych ci młodzi rodzice, albo nawet starsi rodzice, mają przechlapane życie, bo to dziecko płacze i drze się w niebo głosy. Nie można go niczym uspokoić tak naprawdę, nic nie działa, a dziecko się wydziera, robi się czerwone, czasami nawet sine z tego krzyku, a tutaj nic nie działa. My też tak naprawdę wszelkie próby leczenia farmakologicznego, próby zmiany diety, czy u mamy, czy u dziecka, jeżeli są związane z typową kolką niemowlęcą, nie przynoszą poprawy.
Nie pociesza pan rodziców?
Ale myślę, że czasami po to jesteśmy lekarzami, żebyśmy powiedzieli, jaka jest prawda. Dlatego, że zawsze wychodziłem z założenia, że niezależnie od tego, jaką specjalizację wykonujemy, to między mną jako lekarzem a pacjentem musi być pewna nić zaufania. Ja muszę ufać, że pacjent wypełni moje zalecenia, a on musi ufać mi, że to, co ja mu zalecam, robię w dobrej wierze i z najlepszą wiedzą medyczną. Jeżeli gdzieś na tej linii nastąpi zaburzenie tych relacji, to z żadnego leczenia nigdy nic nie będzie.
Czyli przy kolce zalecamy cierpliwość.
Zanim rozpoznamy kolkę niemowlęcą, bo to też jest częsty problem, to musimy wykluczyć pewne inne choroby. I musimy pamiętać, że jeżeli nawet mamy maluszka, który ma 3 tygodnie czy 4 tygodnie i on zaczyna nam mocno płakać, to nie możemy tego zbagatelizować, powiedzieć, a to pewnie kolka niemowlęca, bo to w tym okresie najczęściej występuje. Należy zgłosić się do lekarza, dlatego że podobne objawy mogą występować na przykład w przypadku kamicy nerkowej. U tak małych dzieci także obserwujemy takie rzeczy. Jest to rzadkość, ale rzeczywiście się pojawiają takie rzeczy. Może być to zakażenie układu moczowego, czyli nie kamica, ale skażenie układu moczowego, które też należy leczyć. Może być to w końcu rodzaj nietolerancji pokarmowej, właśnie sprawa gastrologiczna, która każe nam zmienić pewne zalecenia dietetyczne. Więc tutaj jakby mimo wszystko ten kontakt z lekarzem jest zadany i wykonanie takich pewnych podstawowych badań jak USG jamy brzusznej albo badanie ogólne moczu jest na pewno wskazane.
Myślę, że to dla rodziców bardzo, bardzo cenna uwaga. Panie doktorze, a zmieniony wygląd stolca, bo to też szczególnie u dzieci, no rodzice tutaj patrzą.
To taka przypadłość pediatrów. Dlatego, że są takie anegdoty w środowisku pediatrycznym.
Tak, proszę się podzielić tą anegdotą.
Wielu starszych lekarzy opowiadało nieraz, jak to wygląda, kiedy wszyscy jedzą obiad i nagle dzwoni jakiś pacjent i zaczyna opisywać stolec. Sam pediatra też dopytuje, a czy jest ładny, a czy jest żółty, a czy może bardziej jak musztarda, a może jak coś jeszcze innego. Kiedy innym już się robi przy tym stole niedobrze, my się cały czas zachwycamy, czy ten stolec jest taki, czy jest inny. Na oddziale gastroenterologii dziecięcej.
To jest normalny temat, prawda?
Tak, to jest temat, który my mamy troszkę problemu z nastolatkami, dlatego że oni często wstydzą się pokazywać nam swoje stolce, a dla nas jest to bardzo ważna informacja, co się dzieje z jelitami. I ten wygląd tego stolca, zarówno u małych dzieci, zupełnie niemowlaków, jak i dorosłych, już takich tak zwanych young adults, czyli młodych dorosłych, ma istotne znaczenie. I my na przykład, niezależnie od tego, czy jest to pani pielęgniarka, czy jest to lekarz, czasami chodzimy, oglądamy te stolce komisyjnie nawet, w dwójkę czy w trójkę, dopatrujemy się pewnych patologicznych albo braku tych patologicznych objawów, to jest dla nas zupełnie normalne. Kiedy nawet przychodzą lekarze innych specjalności lub też panie pielęgniarki, które pracują na innych oddziałach, one się bardzo dziwią, bo to nie jest taka rzecz normalna, która u nich się rzeczy zdziwią. Na przykład na oddziale wewnętrznym wręcz wszyscy unikają tych pacjentów, których trzeba później przebrać z tej pieluchy, ewentualnie ze stolcem trzeba ich umyć, a my się zachwycamy. Natomiast stolec bardzo nam dużo mówi na temat tego, co się może dziać w jelitach. Począwszy od małych dzieci, mówi nam na przykład to, czy rzeczywiście te jelita działają prawidłowo i czy mleko, które ono wypija, jest adekwatnym lekiem dla tego dziecka. Dlatego, że obecność na przykład krwi albo śluzu może świadczyć albo o zakażeniu przewodu pokarmowego, co u bardzo małych dzieci wymaga antybiotykoterapii. U starszych możemy się wstrzymać z tym antybiotykiem, obserwować, co się będzie działo dalej. Gdyby ten rozwój choroby był gorszy, to włączamy też antybiotyk. Może świadczyć o nietolerancji pokarmowej, właśnie spowodowanej u małych dzieci bardzo nietolerancją białek mleka krowiego, czyli alergią na te białka mleka krowiego. To jest temat alergii, jest w tej chwili bardzo mocno rozbudowany. Tych dzieci jest coraz więcej rzeczywiście. Co prawda w Polsce my śmiejemy się, mamy trochę na to rozpoznawalności tej alergii na białko mleka krowiego, ale jest to rzeczywiście problem. W końcu może być to problem jakichś wad anatomicznych, to już są poważne jednostki. Może być to problem w ogóle układu immunologicznego, czyli układu odpornościowego, czyli takiej sytuacji, kiedy to może być pierwszy objaw zaburzeń odporności, czyli takiej sytuacji, kiedy przy kontakcie z jakimś patogenem to może być bardzo niebezpieczny przebieg, nawet grożący w takich skrajnych sytuacjach śmiercią czy zgonem dziecka. W starszym wieku u tych dzieci znowu to mogą być na przykład polipy, takie bardzo niegroźne zupełnie, które dają nam informację, że coś się dzieje nie tak, albo bardzo teraz niestety częsty problem u nastolatków, czyli tak zwane nieswoiste zapalenia jelit, choroby bardzo trudne do leczenia i bardzo groźne tak naprawdę dla tych młodych osób, i one też mogą być spowodowane właśnie nieprawidłowym stolcem. Oceniamy sobie zawsze stolec pod względem konsystencji, czyli jak on wygląda. Nie może być ani za twardy, czyli jeżeli mam do czynienia z kuleczkami, albo oddzielnie występującymi, albo połączonymi ściśle ze sobą razem, albo jeżeli ten stolec jest zupełnie za miękki, czyli rozpływający się w toalecie, to są tak zwane stolce o konstrukcji nieprawidłowej. Prawidłowa konstrukcja stolca to taka troszkę kiełbasa, z małymi rysami na niej. Natomiast patrzymy, czy nie ma dodatków do tego stolca, czyli właśnie krwi, śluzu, czy czegoś jeszcze innego. Patrzymy na to, jaki ten stolec ma wygląd. Zwłaszcza to jest u osób dorosłych bardzo duże znaczenie ma. Dlatego, że jeżeli ktoś przez całe życie oddaje prawidłowy stolec i nagle ten stolec zaczyna się bardzo mocno ścieńczać, robi się cieniutki, mówimy o tak zwanych ołówkowych stolcach, to niestety może to świadczyć o raku jelita grubego.
Tak, zwężenie.
Tak, i to powoduje od razu, to jest widoczne. W końcu bardzo ważne jest też, czy oddajemy ten stolec z wysiłkiem, z trudem, czy też jest to rzecz fizjologiczna i normalna dla nas tak naprawdę. Czy musimy oddawać ten stolec tylko raz dziennie, czy na przykład biegamy kilka razy dziennie. Kolor stolca też jest ważny, bo na przykład musimy pamiętać czasami, że zwykle kolor powinien być taki właśnie brązowawy, żółty, natomiast jeżeli się robi czarny ten stolec, to znowu mamy podejrzenie, czy nie mamy czasami krwawienia z przewodu pokarmowego. Jeżeli stolec jest zielony, to znowu u małych dzieci pytanie, czy nie ma zakażenia przewodu pokarmowego, ale na przykład niektóre mleka mogą dawać zielony stolec. Wtedy my uspokajamy tych rodziców i mówimy, ale to jest w tym przypadku stolec zupełnie prawidłowy. Więc wbrew pozorom, warto jest co pewien czas obrócić się w tej toalecie, zobaczyć na swoje dzieło, zawsze to jest jakieś nasze dzieło, i zobaczyć, jak ono wygląda. Ono nam dużo mówi o stanie naszego przewodu pokarmowego.
Drodzy Państwo, może ktoś się uśmiechał w tym czasie, kiedy pan doktor tak obraziście mówił o tej sprawie, no ale proszę zobaczyć, jak ten wygląd, jakie może mieć znaczenie diagnostyczne.
Powiem Państwu taką anegdotę też, to już troszkę niezwiązane zupełnie z naszą działką medyczną. Tak, to jest w wysokich górach, w Himalajach, że tam problemy z oddawaniem czynności fizjologicznej są dość duże, dlatego że nie ma za bardzo gdzie tych czynności oddać, to jest raz. Na dworze szaleje najczęściej silny wiatr z bardzo minusową temperaturą. Jeden z alpinistów opisywał sytuację taką, w której już musiał iść oddać ten stolec. I oni mają takie specjalne spodnie, troszkę jak dzieci, gdzie mają zapinane, te spodnie były zapinane na takie guziki z tyłu. Odpinało się taką klapę, żeby się nie rozbierać jakby całkowicie z tego kombinezonu. Siadało się i gdzieś ten stolec się robiło dziurkę i się starało się nacięcie nad przepaścią, żeby ten stolec sobie gdzieś poleciał w dół. No i mówi, że pewnego razu już tak poszedł, musiał wyjść, zrobił co musiał zrobić, ubrał się cały i mówi, coś go tak tchnęło, żeby obrócić się i żeby raz co pewien czas, tak mówi, zobaczyć swoje dzieło, swojego życia. Obraca się, stolca nie ma. Aż tak mocno nie wieje, żeby to zwiało go. Szybko się domyślił, gdzie ten stolec się znalazł. On znalazł się z powrotem w tej klapie. On go po prostu zamknął z powrotem, więc miał totalne czyszczenie później śniegiem. To, mówi, nie było przyjemne, ale takie rzeczy się zdarzają niestety też.
Troszeczkę rozładowany temat, taki niemedyczny.
Tak jest. Tak.
Panie doktorze, te objawy, o których tutaj mówiliśmy, one mogą świadczyć o jakichś drobnych, chwilowych dolegliwościach albo o poważnych diagnozach. Jakie badania dodatkowe są w gastrologii, w gastroenterologii, które nam pomagają postawić dobre rozpoznanie chorobowe?
Tak, to prawda. To znaczy, jest rzeczywiście taka duża grupa chorób w naszej działce, która mimo, że jest bardzo dokuczliwa dla pacjentów, to nie jest dla nich groźna. Pogarsza ich jakość życia, ale nie powoduje żadnych konsekwencji takich realnych, długoplanowych. Natomiast podobne objawy mogą powodować niestety także być charakterystyczne dla bardzo groźnych chorób, które w krótkim czasie mogą doprowadzić do śmierci. O ile w przypadku gastrologii dziecięcej mamy najczęściej więcej czasu. Tutaj ten proces, ten układ, ten organizm jest bardzo młody, czyli ma duże zdolności jeszcze regeneracyjne. On często się w miarę dobrze jeszcze prowadzi. Nie pije alkoholu, nie pali papierosów. Mamy najczęściej więcej czasu. Rzadko obserwujemy na przykład, zdarza się, ale rzadko obserwujemy choroby nowotworowe. To jest tak zwana kazuistyka, czyli sytuacji bardzo rzadko występujące, najczęściej związane z jakimiś problemami genetycznymi, obciążeniem genetycznym. Natomiast u osób dorosłych już niestety tak nie jest. I tutaj musimy zwracać uwagę na swój stan zdrowia, musimy zwracać uwagę na objawy i niestety, co jeżeli widzimy, że jakieś objawy się nasilają albo nas niepokoją, rzeczywiście zgłaszać się do lekarza. To, co uważam w pierwszej kolejności powinniśmy zrobić, to rzeczywiście zgłosić się do lekarza pierwszego kontaktu. On w swoim portfolio, w swojej możliwości diagnostyki ma pewien zakres badań, który nam dużo może powiedzieć. Poczynając od prostych badań, takich już bardzo dawno znanych w medycynie, jak morfologia zwykła, czyli badanie krwi, jak CRP, czyli białko, które się podnosi przy różnych stanach zapalnych, jak OB, czy też w przypadku chorób wątroby, jak próby wątrobowe, to wszystko są naprawdę w tej chwili tanie badania i one są zupełnie w gestii lekarza rodzinnego. I takie z badań obrazowych, które nam dużo dają informacji, to badanie USG jamy brzusznej. To USG jamy brzusznej niestety jest wykonywane cały czas przez człowieka i ten człowiek musi być tutaj, jest konieczny i niestety tak to wygląda, że jest badaniem bardzo subiektywnym, czyli w dużej mierze ma znaczenie, kto to wykonuje. Znowu posłużę się trochę przykładem gastrologii dorosłych i dziecięcej. Osoby, które na co dzień współpracują z osobami dorosłymi, niechętnie badają dzieci, dlatego że ta budowa jest troszkę inna. Są pewne cechy w jamie brzusznej, które są charakterystyczne dla dzieci, a nie są charakterystyczne dla dorosłych. I oni mają problem, czy to, co widzą na przykład u tych dzieciaków, to już jest jakaś patologia, czy też jest to rzecz, która może być fizjologiczna i która wcale nie musi być rzeczą groźną, a z czasem zaniknie zupełnie bez żadnego problemu. Więc ważne jest też rzeczywiście, niestety, kto to badanie wykonuje, ale jest to badanie bardzo tak zwanym badaniem przesiewowym i daje nam bardzo dużo informacji. Uważam, że przy dolegliwościach bólowych jamy brzusznej, przy jakichś problemach właśnie ze strony przewodu pokarmowego, jest to jedno z podstawowych badań, dlatego że daje nam dużo informacji na temat tego, co się dzieje z różnymi organami. Dzisiejsze badania USG są bardzo dokładnymi badaniami, czyli w momencie, kiedy USG wchodziło w ogóle, to rzeczywiście, jak ja to trochę tak mówiłem, to była taka trochę zamieć śnieżna na tym monitorze. Tam tylko radiolodzy wiedzieli mniej więcej, co się dzieje. W tej chwili uważam, że jest to tak na tyle wyraźny obraz, że średnio rozgarnięty student medycyny potrafi proste rzeczy już wychwycić i zobaczyć w tym obrazie USG. Nie mówiąc już o specjaliście, który rzeczywiście ma już pewne doświadczenie i potrafi wiele rzeczy wychwycić. Kiedyś było na przykład tak, że pewne badania musieliśmy zrobić, takie jak badania endoskopowe, bo USG nam nie odpowiadało na pewne pytania. A w dzisiejszym okresie już USG jest tak dokładne, że pozwala nam w dużej mierze sobie patrzeć, czy coś się dzieje w jelitach, czy też nie.
Właśnie chciałam o to zapytać, bo pacjenci nas pytają, co widać w USG, czy strukturę jelit też, bo to zawsze się mówiło wątroba, trzustka, nerki, drogi moczowe, pęcherz, a mówiło się, że jelita, tak w przekonaniu, prawda, pacjentów tak jest, że jelita, no to muszą być badania endoskopowe.
Rzeczywiście tak było przez długi czas. To wynikało właśnie z niedokładności sprzętu. W tej chwili te sprzęty są na tyle dokładne, że pozwalają nam już ocenić na przykład grubość ściany. Pozwalają nam ocenić czasami naciek jakiś zapalny. W tej chwili, powiem tak znowu z podwórka trochę pediatrycznego, kiedyś podstawowym badaniem pozwalało nam na rozpoznanie zapalenia wyrostka robaczkowego. Było badanie chirurgiczne, stricte i wyłącznie badanie palpacyjne. Ono było najdokładniejsze. Natomiast w dzisiejszym okresie bardzo często chirurdzy już wspomagają się badaniem USG i ono jest na tyle dokładne, że w dużej mierze rozwiąza nam albo wątpliwości, czy mamy zapalenie, albo potwierdza chorobę i pozwala częściej wkroczyć w odpowiednim czasie z interwencją chirurgiczną. A jeżeli taka jest niepotrzebna, to pozwala nam ją spokojnie odroczyć. Lekarz też, obserwując takie dziecko, może też spać spokojniej, bo wie, że w tym obrazie USG wyrostek na przykład był zupełnie niezmieniony, a problem jest gdzieś indziej położony.
Tak, badanie USG nie jest badaniem inwazyjnym.
Dokładnie, można je robić, ja się śmieję, że można je robić tak do końca świata, jeden dzień dłużej i nie ma żadnego problemu, nie obciąża to w żaden sposób naszego organizmu.
Natomiast gastroskopia, kolonoskopia jest już badaniem inwazyjnym, to proszę powiedzieć, kiedy są wskazania, żeby jednak gastroskopię zrobić? Czy kolonoskopię później, najpierw może gastroskopię?
Gastroskopia zaczyna być badaniem bardzo podstawowym też w tej chwili już w dziedzinie gastroenterologii. I od razu też powiem, tak z mojego doświadczenia, nie należy się jej obawiać.
Właśnie o to chciałam zapytać, bo to no tak krąży taka wieść, że nie jest to przyjemne, no bo nie jest. Sama miałam kilkakrotnie i wiem, że nie jest, no ale czy
nie
trzeba
się...
Nie
jest przyjemne, tak. Ale mało rzeczy czy w naszej działce medycznej jest przyjemne.
To prawda.
No, taka jest tak. Taka natura już tej dziedziny. Powiem, to też się zmienia, dlatego że w momencie, kiedy endoskopia się rozwijała, kiedy pojawiały się pierwsze endoskopy, one były endoskopami sztywnymi zupełnie. Ten pacjent leżał na płaskim stole, często z głową bardzo ku tyłowi wysuniętą, żeby wyprostować ten przewód i na sztywno niemalże się wchodziło do tego przewodu pokarmowego. W tej chwili gastroskopy są już bardzo giętkie. One pozwalają naprawdę, są mało wyczuwalne. Dodatkowo coraz częściej istnieje możliwość nawet znieczulenia ogólnego do gastroskopii, takiego krótkotrwałego, które też nie grozi nam żadnym poważnymi konsekwencjami. I powiem Państwu taką sytuację, że to troszkę zależy od naszego nastawienia. My to widzieliśmy u naszych dzieci. Przez długi czas robiliśmy badania bez znieczulenia także u dzieci. Nie było takiej możliwości. Na szczęście to się teraz zmieniło. Dzieciaki mają w znieczuleniu ogólnym już badanie wykonywane. Natomiast one podchodziły do tego bardzo ufnie. Jeżeli my wytłumaczyliśmy troszkę, jeżeli była ta mama, to one bardzo często dzielnie to znosiły, bez żadnych problemów i bardzo szybko o tym badaniu zapominały. Natomiast u osób dorosłych, u których też wykonujemy w naszym oddziale badania, to zwykle wygląda tak, że 75% zanim wejdzie do gabinetu, już wie, że będzie niefajnie, że gastroskop będzie sztywny, że będzie długi, a że jemu będzie chciało się kaszleć, że będzie się chciał pacjentowi wymiotować na pewno. Wchodząc z takim nastawieniem, rzeczywiście większość tych objawów występuje. Co gorsza, taki pacjent przez kolejne 2 lata na wszystkich imprezach urodzinowych, imieninowych opowiada i straszy kolejnych członków rodziny, jakie to straszne badanie jest ta gastroskopia. A mówi, a te same dzieciaki w ogóle o tym zapominały. Natomiast mamy też takich pacjentów, którzy rzeczywiście, jeżeli im się wytłumaczy, to znowu może mówić, że to jest taki pacjent, my się trochę śmialiśmy, że u którego można robić badanie. Badanie, które kiedyś wykonywało się na egzaminie z gastroenterologii. Czyli które można było spokojnie zobaczyć wszystkie struktury, obejrzeć sobie bez żadnego pośpiechu. Nic nie skakało w tym żołądku, nic tam nie uciekało, więc to są też tacy pacjenci się zdarzają i oni sami później wychodzą i mówią, że nie było wcale tak źle, że rzeczywiście to, co się słyszy gdzieś w takich, czy przeczyta w internetach, to jednak jest trochę przesada lekka.
I panie doktorze, jeszcze kilka słów o kolonoskopii, bo czas naszego programu już powoli się kończy. Kolonoskopie? U dzieci są sytuacje, że u dzieci robicie kolonoskopię?
Tak, tak. Jest ich coraz więcej niestety. Najczęstszym powodem jest krwawienie z przewodu pokarmowego i to, o czym wcześniej wspominałem, czyli nieswoiste zapalenia jelit. To jest niestety nasz problem w tej chwili i kolonoskopię robimy bardzo w tej chwili często. O ile, kiedy zaczynałem swoją pracę 15 lat temu, to jak wykonywaliśmy 1-2 badania w ciągu roku, to wszyscy mówili, że to było dużo. No ale rzeczywiście pamiętać, że jesteśmy małym ośrodkiem gastrologicznym i nie mamy jakiejś bardzo dużej ilości pacjentów. Ośrodki kliniczne w dużych ośrodkach robiły to więcej tego. Natomiast w tej chwili mogę Państwu powiedzieć, że tych badań miesięcznie często jest 5-6 w ciągu miesiąca. Więc w ciągu roku ta liczba znacząco wzrosła. Natomiast mimo wszystko dzieciaki cały czas, to jest kolonoskopia, nie jest badaniem, które jest podstawowym badaniem u dzieci. U osób dorosłych ono jest podstawowym badaniem. Cały czas problemem naszym polskim, ale także europejskim, światowym, jest problem raka jelita grubego i jest to podstawowe badanie, które nam pozwala ocenić dokładnie, jak wygląda jelito, ewentualnie znaleźć zaczynające się albo jeszcze okresy przedrakowe, pewne zmiany, które pozwalają je szybko usunąć. Dlatego na przykład w tej chwili w wieku 60 lat już Polska prowadzi taki program profilaktyczny, którym zapraszani są pacjenci na to, żeby wykonywać takie kolonoskopie profilaktyczne, żeby usuwać te zmiany.
Proszę Państwa, w tym momencie muszę powiedzieć, że jeśli dostajecie Państwo zaproszenie właśnie do tego, żeby lekarze wykonali kolonoskopię, to proszę nie odkładać tej kartki. Proszę koniecznie iść na te badanie, bo to jest wczesne wykrywanie raka jelita grubego.
Tak, to jest ten truizm, o którym zawsze wszyscy mówimy, czyli że profilaktyka jest lepsza niż leczenie. Musimy pamiętać o jednej rzeczy. Uważa się, i to jest bardzo ważne, posłuchajcie Państwo, co teraz powiem, że żeby rozwinął się rak jelita grubego z polipa, czyli ze zmiany takiej przedrakowej, musi upłynąć zwykle około 10 lat. Oczywiście u niektórych będzie to 6 lat, u niektórych będzie to 12, ale to jest taki mniej więcej okres. Czyli mamy bardzo długi okres od momentu, kiedy pojawia się pierwsza zmiana w jelicie, której może rozwinąć się później rak jelita grubego. Teraz w sytuacji takiej, że jeżeli mamy taki długi okres czasu, jeżeli my wykonamy to badanie, usuniemy ewentualne polipy, to z czystym sumieniem możemy powiedzieć, że na najbliższe 10 do 20 lat nie mamy szansy na rozwoju raka jelita grubego. Czyli jeżeli wykonujemy badanie w wieku 60 lat, to do 80 pewnie jesteśmy spokojni. Więc to badanie jest bardzo ważne i naprawdę nie należy się też go bać, a ono nam może przynieść dodatkowe 20 lat życia. Dzisiaj, kiedyś to było rzadko, ludzie dożywali takiego wieku, ale dzisiaj coraz częściej dożywamy tego wieku w dobrym stanie cały czas. Więc warto o te 20 lat dodatkowych powalczyć.
Szanowni słuchacze, proszę zapamiętać te słowa pana doktora, a dzisiejszym gościem był pan doktor Piotr Podgórny. Ja nie powiedziałam na początku, że pan doktor jest kierownikiem oddziału gastroenterologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu. Dziękuję bardzo, panie doktorze, a ja państwa zapraszam na spotkanie z panem doktorem w przyszłym miesiącu. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Porady zdrowotne w Radiu Rodzina w drugi poniedziałek miesiąca.